Dzisiaj chciałbym mówić o sercu. Sercem wierzymy. Serce to jest taka część nas, która jest nam niezbędnie potrzebna. Okazuje się, że jak myślimy w swoim sercu, tacy jesteśmy naprawdę. I w przypowieściach Salomona w 4 rozdziale, w 23 wersecie jest napisane takie bardzo znane słowo odnośnie serca. Tak znane, że możemy po prostu nie zauważyć, jak wielkie ma znaczenie. Strzeż twego serca z całą pilnością, bo z niego tryska życie. Strzeż twego serca z całą pilnością, bo z niego tryska życie. W innym przekładzie czytamy, w przekładzie Biblii Warszawskiej, że gdyż z niego tryskają źródła życia. A więc wyobraźcie sobie tutaj serce we mnie, tak? I że z niego tryska życie. Ja jestem takim zbiornikiem i się napełniam tym życiem. Tak sobie to wyobraziłem. Tak coraz pełny, coraz bardziej pełny, coraz bardziej pełny. I jestem, i wypływa ze mnie to, co jest w moim sercu. Bo źródło ma to do siebie, że tryska z niego to, co w nim jest. I wyobraźcie sobie teraz, że to źródło jest zakażone. I jak wychodzi z tego serca to, co jest złe i napełnia mnie, no to co ze mnie wychodzi? Zło. Jeżeli w moim sercu, jeżeli moje źródło jest zatrute, to całe moje ciało będzie w końcu zatrute. Jeżeli moje serce jest radosne, to Boże Słowo mówi, że serce radosne jest jak z lekarstwem dla ciała, pokrzepieniem dla kości. Więc Boże Słowo mówi, że mamy pilnować tego serca z całą pilnością, więc najstaranniej w świecie, można by powiedzieć, pilnujemy swojego serca. No i serce jest takim miejscem, w którym nawet nasze wyobrażenia się rodzą, nasze myśli. I pamiętam na jednym z wykładów IEG, mówiłaś, Agata mówiła na temat niewiary i powiedziałaś coś takiego, że raz cię Bóg uzdrowił, a za drugim razem zachorowałaś znowu prawdopodobnie na to samo, już nie pamiętam, ale już nie przyjęłaś uzdrowienia. I mówiłaś, że coś ci z tyłu głowy cały czas mówiło, że nie, no, to chyba nie, tym razem może się niepotrzebne jest aż takie, wiecie. I właśnie to mnie zaszokowało, że właśnie to jest to, co ja często czuję gdzieś tam z tyłu głowy. I tak naprawdę to jest niewiara, która gdzieś tam jest i krzyczy. I ty chcesz, wiecie, kłaść ręce na chorych, uzdrawiać, albo na siebie i uzdrawiać, a to po prostu wrzeszczy ci z tyłu. Nie dam rady, nie rób tego, wygłupisz się, nie, to nie jest to. To jest właśnie niewiara, która gdzieś tam z tyłu głowy jest. To jest tak naprawdę to prawdziwe wierzenie twojego serca. I rozmawiałem z Elą na temat Ewangelii, na temat tego, że Pan Jezus powiedział w Ewangelii Marka, kiedy zaczął głosić, on powiedział takie słowa. Aż tutaj jest tak. Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Pokutujcie i wierzcie Ewangelii. Ja skupiłem się na tym Królestwie Bożym, ale tutaj Pan Jezus kluczową rzecz powiedział. Pokutujcie, czyli opamiętajcie się i wierzcie Ewangelii, wierzcie. Mamy wierzyć. Mamy wierzyć Ewangelii. A gdzie wierzymy? W naszym sercu. I się okazuje, że często, kiedy nie widzimy rezultatów tego, o co się modlimy, o co prosimy, problemem nie jest to, że Bóg nie dał, albo nawet nie jest to, że my nie wierzymy. Problemem jest ta niewiara, która krzyczy z tyłu głowy bardziej niż to, w co wierzymy. I nasza niewiara opiera się tylko i wyłącznie na naszych zmysłach, 5 zmysłach. Na tym, co widzimy, dotykamy, smakujemy, czujemy powolieniem i słyszymy, tak? Powtórzyłem niczego. No więc ona się opiera tylko na tym. I strach jest wywoływany tylko przez te rzeczy. Przez te rzeczy fizyczne. Boimy się pewnych rzeczy, które tak naprawdę są fizyczne. A nasza wiara patrzy ponad to, co jest fizyczne i zagląda do tego, co jest duchowe. Jest takim mostem, który sięga z naszego życia, z naszego serca tam do tego, co Bóg nam powiedział, do Słowa Bożego. I ona sprowadza to do naszego życia. I często zmagamy się z wiarą, myślimy, że potrzebujemy więcej wiary, ale tak naprawdę mamy większą niewiarę niż wiarę. I to sprawia, że nie jesteśmy w stanie przyjąć. Więc to jest taki krótki zarys serca. No i w sercu rodzą się różne myśli. Bóg powiedział pierwszy raz mówiąc o sercu, powiedział w Księdze Rodzaju, że myśli i zamiary serca człowieka są nieustannie złe. Dlatego dni jego życia będzie 120 lat. Nie dłużej, albo inaczej. 120 lat. Więc to jest pierwsza wzmianka o sercu. I tam jest napisane, że są tam myśli i zamiary. I później czytamy w liście do Hebrajczyków, że Słowo Boże jest ostrzejsze, jest żywe i skuteczne, jest ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, zdolny do rozdzielenia stawów i szpików, ducha, duszy i ciała, zdolne, by rozsądzić myśli i zamiary serca. I znowu tutaj są tym razem te myśli, myślę, że chodzi o umysł, i zamiary serca. To są rzeczy, w które tak naprawdę wierzymy. I Boże Słowo mówi w Księdze Przypowieści 23:7, że jak myślisz w swoim sercu, taki jesteś. No i to jest takie krótkie podsumowanie na temat serca. Czyli serce jest tym, kim my tak naprawdę jesteśmy. Myślimy o sobie, jak myślimy o sobie, co myślimy o sobie, to jest w tym sercu tam po prostu. I to w końcu wylezie na wierzch. Tak. Możesz się ukrywać, zakładać maski, ale w pewnym momencie te maski muszą spaść i wyjdzie na zewnątrz to, co masz w sercu. I zazwyczaj, kiedy jesteś ściskany przez jakieś okoliczności, i przez osoby najczęściej. Najczęściej nie okoliczności, ale osoby cię ściskają. I wtedy wychodzi to, co jest w twoim sercu. I chwała Bogu, jeżeli wychodzi Jezus. Ale najczęściej wychodzi zgorszenie, oburzenie, jak śmie, jak możliwe to jest w ogóle. Wychodzi taki zawód. Zawiedziony jest człowiek, jak on mógł mnie tak zdradzić, jak ona mogła mnie tak zdradzić. I dopuszczamy i tak naprawdę wychodzi z serca to, co tak naprawdę o sobie myślimy. A więc tak wygląda sprawa z sercem. I kiedy narodziliśmy się na nowo, Bóg dał nam nowe serce. Alleluja. Bóg dał nam nowe serce. Wyciągnął kamienne serce i dał nam serce mięsiste, albo inaczej z ciała, czyli takie po prostu bijące, żywe, tętniące życiem serce. Ale my możemy to serce znowu zatwardzać. Na szczęście jest taki odkamieniacz do serca. Jest młot, który kruszysz skałę, czyli Słowo Boże, którym pilnujemy swoje serce. I kiedy Boże Słowo mówi, że mamy pilnować pilniej niż wszystkiego innego swojego serca, chodzi o to, żebyśmy nie zatwardzali swojego serca, żebyśmy uważali na swoje serce i pilnowali go z wszelką pilnością, żeby czasami go nie zatwardzić. I w jaki sposób możemy zatwardzać ten narodzone na nowo serce, to serce, które Bóg nam dał? Jest kilka aspektów i jednym jest na przykład zmęczenie. Możesz zmęczyć się i zatwardzać swoje serce i nie przyjmować tego, co Bóg do ciebie mówi. I kiedy Pan Jezus mówił o przypowieści o siewcy, mówił tam, że troski tego świata, uda bogactw i pycha życia zagłuszają słowo twoje. I one też sprawiają, że zatwardzają twoje serce, kiedy się zaczynasz martwić, kiedy zaczynasz się bać. To już są syndromy zatwardziałego serca. Zatwardzone się inaczej kojarzy w Polsce. I po tej przypowieści i po reszcie wydarzeń, kiedy apostołowie przepłynęli na drugą stronę, tam wygonili, Pan Jezus wygonił legion demonów z człowieka, na drugą stronę jeziora przepłynęli, później wrócili. No i później okazuje się, że Pan Jezus wysłał ich na głoszenie Ewangelii. To jest 6 rozdział i dał im moc do tego, żeby wypędzali demony, żeby uzdrawiali, wysłał ich po prostu. I kiedy ich wysłał, oni czynili cuda i znaki takie, że Herod mówi, wow, Jan Chrzciciel zmartwychwstał. Czyli wieść o Panu Jezusie rozsławiła się poprzez jego uczniów. Teraz nie była jedna grupka 12 uczniów i Pan Jezus, tylko teraz było 6 grupek, które chodziły i robiły to samo, co Pan Jezus. Czyli wieść o nim rozeszła się bardzo szybko, że Herod mówi i usłyszał o nim król Herod, 6 rozdział, 14 werset, bo jego imię się rozsławiło i powiedział, Jan Chrzciciel zmartwychwstał, dlatego cuda dokonują się przez niego. Inni mówili, to Eliasz, jeszcze inni, to prorok, albo ktoś jak jeden z proroków. Gdy Herod o tym usłyszał, powiedział, to Jan, którego ściąłem, on zmartwychwstał. Herod wiedział, że spodziewał się, że to ktoś musi być nadzwyczajny, kto dokonuje takich cudów. No i słuchajcie, no i tu jest dalsza historia tego, jak Jan został ścięty, ale okazuje się, że uczniowie wrócili. Uczniowie wrócili do Pana Jezusa po kilku dniach, może taki wyjazd misyjny mieli. I apostołowie, 30 werset, zebrali się u Jezusa i opowiedzieli mu wszystko, co czynili i czego nauczali. To jest ciekawe, opowiedzieli mu też, co nauczali. A jej żyj było. Czyli takie uczenie jak się... No, przemawiania publicznego. Mówili mu, czego nauczali, to jest niesamowite. I powiedział do nich, pójdźcie wy na odludne miejsce i odpocznijcie trochę. Wielu bowiem przychodziło i odchodziło tak, że nie mieli wolnego czasu, żeby zjeść. Och. Słuchajcie, to było bardziej niż w Indiach, bo my mieliśmy czas, żeby zjeść, a oni nie mieli czasu nawet, żeby zjeść. I słuchajcie, i z dobrymi intencjami odpłynęli w łodzi na odludne miejsce, żeby być na osobności. No, ale ludzie widzieli, że odpływają, wielu go poznało, zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, wyprzedzili ich i zgromadzili się przy nim. Czyli już czekali na drugim brzegu ludzie. Oni sobie chcieli odpocząć, a tam służba czekała. Okazja. Kiedy Jezus wyszedł, zobaczył mnóstwo ludzi i ulitował się nad nimi, bo byli jak owce nie mające pasterza. I zaczął nauczać ich wielu rzeczy, czyli koniec odpoczynku. Tyramy dalej. I gdy było już późno, jego uczniowie podeszli do niego i powiedzieli, miejsce to jest, wiecie, no, dalekie, odpraw ich, żeby sobie poszli coś kupić do zjedzenia. Innymi słowy, padamy z nóg, Jezu. Już chcielibyśmy odpocząć. No ale Jezus mówi, wydajcie im jeść. Okazało się, że nie wiedzieli, o co mu chodzi. Pan Jezus rozmnożył 5 chlebów, 2 ryby i oni brali i zanosili, czyli jeszcze musieli tam ogarnąć te 5000 ludzi, którzy później chcieli obwołać Jezusa królem. I co się stało? I Pan Jezus mówi, dobra, to teraz wsiądźcie do łódki i przeprawcie się na drugą stronę jeziora, a ja odprawię tych ludzi. No i oni poszli do łodzi i oczywiście sztorm się zerwał. I tak odpoczywali przy wiosłach, że już po prostu mieli dosyć. I na sam koniec po prostu patrzą się, ktoś idzie po wodzie. Mówię, już naprawdę jesteśmy zmęczeni. Pan Jezus, tak? To ty? Pan Jezus mówi, nie bójcie się, to ja. I weszli, Pan Jezus wszedł do łodzi. Najpierw Piotr się popisał jeszcze, że ja chyba śnie wyjdę po wodzie pochodzić i chodził po wodzie. Ale jest napisane, że w 51 wersecie i wszedł do nich do łodzi i uciszył się wiatr. A oni się bardzo zdumiewali i dziwili. I Boże Słowo komentuje, nie rozumieli bowiem cudu z chlebami, gdyż ich serce było odrętwiałe. Ich serce było odrętwiałe. Nie rozumieli cudu z chlebami, który się wydarzył, ponieważ byli bardzo zmęczeni po tej misji, którą Pan Jezus im dał, żeby szli w dwóch i po dwóch i uzdrawiali, uwalniali. Czyli wielkie rzeczy czynili, ale później, kiedy się zaczęły dziać naprawdę cuda, takie, że Pan Jezus nakarmił 5000 osób małym posiłkiem, już nie byli w stanie tego przyjąć. Nie byli w stanie się na tym skupić, bo byli zmęczeni. I tak samo jest z nami. Bardzo często Bóg czyni cuda w naszym życiu, których nie zauważamy, bo nie myślimy o tym, nie skupiamy się na tym i jesteśmy odrętwiali. Nasze serce po prostu nie jest w stanie przyjmować tego, co Pan Jezus robi w naszym życiu. I to jest jedna część, czyli nie rozważamy tego, nie zastanawiamy się nad tym, co Pan Jezus zrobi. Czyli nie myślimy o tym, co czytamy na przykład w Bożym Słowie. Później czytamy w liście do Hebrajczyków, w 4 rozdziale Hebrajczyków, podobne sceny, przepraszam, w 3 rozdziale, od 7 wersetu mówi, dlatego jak mówi Duch Święty, dzisiaj jeśli usłyszycie Jego głos, nie zatwardzajcie waszych serc, jak podczas rozdrażnienia w dniu próby na pustyni, gdzie mnie wystawiali na próbę wasi ojcowie i doświadczali i oglądali moje dzieła przez 40 lat. Izraelici zatwardzali swoje serce na pustyni, dlatego też nie przyjmowali od Boga tego, co Bóg miał dla nich. Prawdopodobnie też byli zmęczeni całą wędrówką, ale też mieli jakąś postawę w swoim sercu. Być może nawet jakąś roszczeniową, nie wiem. W każdym razie wyszli z niewoli i stali się wolnym narodem. I mi się to należy. Zatwardzali swoje serca i nie przyjmowali od Boga. I później mówi, w 12 wersecie autor mówi, uważajcie bracia, żeby nie było czasem w kimś z was przewrotnego serca niewiary, które by odstępowało od Boga żywego. Lecz zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, dopóki nazywa się dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Zatwardziałość przez oszustwo grzechu. To jest druga strona tego, jak możesz zatwardzić swoje serce. I chciałbym wam, kochani bracia i siostry, podkreślić, jak ważny jest Kościół w naszym życiu. Ludzie wierzący. Tutaj jest napisane, że uważajcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was przewrotnego serca niewiary. Czyli uważajcie na siebie, żeby twoje serce czasami nie było sercem niewiary, które stało się takie przez oszustwo grzechu, które by odstępowało od Boga żywego, lecz zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia. Czyli ty masz zważać na samego siebie, nie na brata, albo siostrę, ale z drugiej strony masz zachęcać brata i siostrę. Do czego? Albo dlaczego mamy to robić? Lecz zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, dopóki mamy dzień w ogóle, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Grzech jest czymś takim, co oszukuje. I często wpadamy w zwiedzenie przez oszustwo, jesteśmy zwiedzeni, więc zostaliśmy oszukani. Więc zwiedzenie polega na tym, że zostaliśmy oszukani. Często sami siebie oszukujemy przez grzech, w którym trwamy i nie chcemy się go pozbyć albo coś takiego. Bardzo często doświadczyłem nieraz coś takiego, że po prostu nie widziałem pewnych rzeczy i dopiero na przykład kiedy się ożeniłem, małżeństwo jest cudowne po prostu pod tym względem, bo masz kogoś bliskiego, kto jest w relacji z Chrystusem i to działa właśnie na tej zasadzie, że może ci pokazać i zachęcić. I się okazuje, że po prostu żyłem w pewnych dziedzinach mojego życia w zwiedzeniu i wyszło na jaw. I teraz opamiętałem się, czyli zmieniłem swoje myślenie i przyjąłem przebaczenie i już nie jestem w zwiedzeniu. Natomiast kiedy jesteś w tym grzechu, to nawet nie wiesz, że jesteś w zwiedzeniu. Kiedy jesteś zwiedziony, nie wiesz, że jesteś w zwiedzeniu. Dlatego potrzebujesz braci i siostry, męża i żony przede wszystkim, którzy trwają przy Bogu, którym możesz zaufać i którym zależy na twoim dobru. Czyli mamy sytuację, w której twoje serce może nie przyjmować od Boga ze względu na to, że jest zatwardziałe w jakiejś kategorii. Możesz być zatwardziały w kategorii finansów, zwiedziony w kategorii, podaj przykłady, uzdrowienia. Pięknie, już... O, przebaczenie. Możesz być zwiedziony przez nienawiść do kogoś. Możesz żywić urazę tam, gdzie uraza w ogóle nie była zamierzona i przez wiele, wiele lat żyć skrzywdzony i zatwardzony na tą osobę. A tu się okazuje, na przykład ja osobiście tego doświadczyłem niedawno nawet, że poprzez życie w zwiedzeniu, w kłamstwach, w które ja uwierzyłem, miałem utrudnioną relację z rodziną ogólnie. I kłamstwa wyszły na jaw. I się okazało, że nikt z nas nie myślał tak, jak myślał. I że nagle się kochamy. Jak najkochańsze rodzeństwo. I jakbyśmy po prostu od zawsze byli super kumplami od piaskownicy. A tu się okazuje, że po prostu przez wiele, wiele lat nagromadziło się jakieś rzeczy niedopowiedzianych, w które wierzyliśmy i które sprawiły, że nie było szczerej relacji. Więc potrzebujemy siebie nawzajem i potrzebujemy osoby, która potrafi nas wyciągnąć z tego zwiedzenia. I jak sprawdzić, czy jesteś zwiedziony? Często myślimy o tym, och, nie chcę być zwiedziony, i, bo wiecie, bo ten prorok tutaj uzdrawia, albo coś się dzieje. Albo pamiętasz, była taka kwestia, że rozmawialiśmy z ludźmi i oni mówią, że oni nie chcą... Zwiedzenie okazało się jakimś wielkim takim problemem, nie? Dla nich, bo... Tak, że nie chcemy być zwiedzeni, dlatego nie słuchamy Andrew, nie słuchamy innych, tylko, wiecie, Biblię, pastor. Nie słuchamy żadnych innych nauczycieli, bo nie chcemy być zwiedzeni, tak zwane, nie? Ale masz Ducha Świętego przede wszystkim, który jest w tobie i potwierdza. Ale też twój brat i siostra, i twój mąż, i żona też mają Ducha Świętego w sobie. Więc jak sprawdzić, czy jesteś zwiedziony? Po prostu zobacz, czy się ciebie nie czepiają. To znaczy... czepiasz się mnie, nie? Cały czas mówisz mi, co mam robić. Cały czas jest jakaś sytuacja, na przykład... Może być w domu, że twoja żona mówi ci, że coś jest niedobre, coś, to nie jest w porządku, co robisz, nie? I mówisz, ale o co ci chodzi? Chcesz mnie wpędzić znowu pod prawo, nie? Ja tu... I się okazuje, że tak naprawdę musisz zadać sobie pytanie, czy tej osobie, która mi zwraca uwagę, zależy na tym, żebym ja był skrzywdzony? Czy ona chce mnie skrzywdzić? No jeżeli tak, to nie ufasz tej osobie, ale jeżeli nie, nie chce cię skrzywdzić, to może posłuchaj tego, co ona chce ci powiedzieć. Po drugie, jeżeli masz grupę przyjaciół, którym ufasz i oni widzą nagle, że gdzieś odpłynąłeś i zaczynają się niepokoić, no to możesz im powiedzieć, słuchajcie, nie? Czy uważacie, że gdzieś tam zacząłem błądzić, czy co? Ale jeżeli tak, jeżeli twój przyjaciel mówi językami, modli się, ma relacje z Bogiem, kocha ciebie, zna ciebie i zależy mu na tym, na tobie, żeby tobie było na twoim dobru, no to możesz zobaczyć, czy czasami on nie ma racji. Możesz przyjść do Boga i ja pamiętam, miałem taką sytuację, gdzie obudziłem się z pieśnią pomasz maścią leczącą oczy me. Spraw, by język mój też przemówić chciał. Puste ręce przynoszę przed twój święty tron, manną z nieba nakarm duszę mą. Taka pieśń, taka rozrywająca, wiecie. Ale ten pomasz maścią leczącą oczy me, nie? Oczy, namaść oczy. Zaraz. Nie? Poszedłem do objawienia i to było takie dosyć ostre objawienie, bo poczytam. I tu jest napisane, że znam twoje uczynki, nie jesteś ani zimny, ani gorący, obyś był zimny albo gorący. Ja mówię, co? Nie byłem wtedy pastorem. A tak, ponieważ jesteś letni i ani zimny, ani gorący, wypluję cię z moich ust. No dobra, czytam sobie dalej. Mówisz bowiem, jestem bogaty i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, że jesteś nędzny i pożałowania godny. Biedny, ślepy i nagi. Ups. No i tak sobie czytam, mówię, no dobra. Radzę ci, kup u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i białe szaty, abyś się ubrał i żeby nie ujawniła się hańba twojej nagości, a swoje oczy namaść maścią, abyś widział. I wiecie co? Bóg do mnie wtedy przemówił, bo zobaczyłem, że żyłem w bardzo niejasny sposób. Myślałem, że żyję okej z Bogiem, a z drugiej strony robiłem jakieś głupie rzeczy. I Bóg pokazał mi przez to, że ty myślisz, że znasz Andrew Womacka, że znasz Słowo Boże, że znasz prawdę Ewangelii, że wiesz, że jesteś zbawiony z łaski przez wiarę, że wiesz, że twój duch nigdy nie zgrzeszy i okej. Ale tak naprawdę po tym, jak żyjesz, po stylu twojego życia, jesteś nędzny, pożałowania godny. I to nie jest, i słuchajcie, tu Pan Jezus mówi, daje, ja wszystkich, których miłuję, strofuję i kartę. Czyli Panu Jezusowi zależało na moim jak najlepszym dobru. I On nie zrobił tego po to, żebym ja po prostu dostał teraz bana i leżał, wiecie, w krwi i kajał się w popiele. Tylko On powiedział, ja cię tak bardzo kocham, a ty zachowujesz się jak śmieć, jak nie moje dziecko. Jesteś pożałowania godny, chociaż jesteś moim dzieckiem. Weź to, zrzuć siebie, umyj się, załóż nowe szaty, załóż dobre złoto, weź, nabądź go u mnie i namaść swoje oczy, abyś widział. I później oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z nim wieczerzę. Czyli uzdrowię go i oczyszczę. A on ze mną będzie wieczerzał. I wow. To jest właśnie wyjście ze zwiedzenia. Słowo Boże, kiedy jesteś niepewny w swojego miejsca i pozwolisz Duchowi Świętemu się poprowadzić, powiesz, Duchu Święty, pokaż, czy jestem gdzieś w dobrym miejscu, czy złym. Odnośnie różnych rzeczy. U mnie na przykład kwestią było, ja uwielbiam bajki oglądać, nie? Ale odkąd wyjechałem z Indii, nie jestem w stanie po prostu nic obejrzeć, bo szkoda, tak mówię, nie chcę wracać do tego, co było kiedyś, takiego namiętnego oglądania bajek, czyli po 2-3 dziennie. To nie znaczy, że jak oglądacie bajki, to jest złe. Ja, to było dla mnie po prostu, wiesz. Nie róbcie sobie teraz prawa. To było coś dla mnie. Ale to, o czym teraz czytam, było jeszcze wcześniej, tak? Czyli ja robiłem różne rzeczy. Byłem w pornografii uzależniony, robiłem różne inne rzeczy i słuchajcie, Bóg powiedział coś takiego, nie? I ja mówię, Panie, no... Pomasz maścią leczącą moje oczy, nie? Czyli namaść moje oczy, abym przejrzał. I Jezus to zrobił. No. Także super. I On mówiąc to, nie patrzył na mnie jak na śmiecia, tylko On mówił, zachowujesz się jak śmieć. Zachowujesz się jak pożałowania godny, jesteś nagi w ogóle, biegasz nago tutaj, wiecie, w tym świecie duchowym. Później idziesz, mówisz w imieniu Jezusa, a On mówi, a kim ty w ogóle jesteś? Jesteś goły tutaj, nie? Weź ty się ubierz, żebym ja się ciebie bał w ogóle, nie? Więc zatwardziałe serce właśnie nie widzi takich rzeczy. I Bóg chce, żebyśmy mieli serce takie czyste i otwarte na Niego. Byłem też od marihuany, tam paliłem i piłem alkohol, piwo bardzo często. Tak więc typowe męskie życie bez Boga, tylko że z Bogiem. I to się nie miesza, nie? To się nie łączy, to jest jak żelazo i glina, to po prostu musi runąć. Ale Jezus tak kocha i mówi, no Golasie, ubierz się. Masz tutaj szatę, on mi dał tą szatę. Kup u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił. Amen. I białe szaty, abyś się ubrał i żeby nie ujawniła się hańba twojej nagości. Czyli on mówił, ujawni się hańba twojej nagości, czyli coś w przyszłości może się stać, co sprawi, że będziesz goły po prostu, że będziesz, no śmiać się z ciebie będą. A swoje oczy namaść maścią, abyś widział. I słuchajcie, to jest właśnie to przesłanie. Kiedy masz zatwardziałe serce, nie widzisz. Ale kiedy masz miękkie serce, Słowo Boże je kruszy, ten kamień, który tam jest, i nagle zaczynasz widzieć. I przyjmujesz Bożą miłość i ta Boża miłość uwalnia cię do świętego życia, a nie twoje starania i wiecie, to ja teraz nie będę bajek oglądał. To nie o to chodzi. Także, kochani, mówię o sercu, ponieważ chciałbym, żebyśmy nawiązali lepszą relację z Bogiem, aby w tym Kościele była lepsza relacja z Bogiem, która dotyczy, przejawia się też w naszych sferach typu finanse, uzdrowienie, modlitwa, małżeństwo, rodzina, abyśmy wszyscy dorośli do tej jedności w Chrystusie, abyśmy byli już nie dziećmi miotanymi wiatrem nauki, ale po prostu byli twardzi. Twardzi na złego, a miętcy na Ducha Świętego. Byśmy byli tymi, którzy wygrywają, a nie kładą się. I dzięki Bogu za to, że jest Wieczerza Pańska, za to, że jest Słowo Boże i tego tutaj potrzebujemy, Słowa Bożego i postępowania w Nim. Alleluja. Panie Jezu, dziękuję Ci za Twoje Słowo. Dziękuję Ci za to, że jesteś o wiele lepszym Bogiem, niż sobie zdajemy sprawę. Nawet jesteś radosny i cieszysz się i chcesz z nami spędzać czas. I chcesz mieć z nami kolację, wieczerze. Chcesz z nami jeść posiłek wieczorem, kiedy już się kończy wszystko i możemy poświęcić czas zupełnie na relację. Ty chcesz mieć z nami tą relację każdego dnia, bez względu na to, czy rano, czy wieczorem. Tu jest napisane o wieczerze. Wieczerze, czyli wieczorem. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za to, że kochasz nas, że otworzyłeś nam nasze oczy, abyśmy przejrzeli. I proszę Ciebie o to, abyś teraz pracował, Duchu Święty, nad każdym z nas, abyś pomazał nasze oczy tą maścią leczącą, abyśmy zobaczyli swoje serce i abyśmy potrafili się opamiętać, żebyśmy zmienili myślenie po prostu o tym, co jest złe. Abyśmy znienawidzili to, czego Ty nienawidzisz, a pokochali to, co Ty kochasz. Ojcze, błogosławi ten Kościół i dziękuję Ci za to, że bramy piekielnego nie przemogą. Dziękuję Ci za to, że zależy Tobie na każdym aspekcie naszego życia, na finansach, na nauce, na przyjaciołach, na pracy, nawet na wychowywaniu dzieci naszych, na cieszenie się wnukami, Panie. Dziękuję Ci za to, że jesteś w każdym i chcesz być w każdym aspekcie naszego życia. Błogosławię ten czas i dziękuję za to, że Ty jesteś tym, który leczy złamane, zranione serca. Proszę Ciebie, Duchu Święty, teraz o to, abyś teraz dotykał tych miejsc, które potrzebują naprawy, które potrzebują zmiany. Dziękuję Ci za Twoją dobroć i za Twoją miłość. Dziękuję Ci za to, że kogo Ty kochasz, tego napominasz, bo kochasz. Więc chwała Tobie, Panie Jezu. Przyjmujemy Twoje słowo z radością i niech ono w nas pracuje. Amen. Amen.